Chrystusa naszego, aby tak naprawiła dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Tylko jedno jeszcze zdanie takiego przypomnienia, nie merytorycznego, że w czwartek o godzinie 19 jest msza wspólnot naszej parafii właśnie w ramach wizytacji. Także kto może, to zapraszamy, bo będą wszystkie grupy z parafii, będą też taki czas podsumowania, ale też takiego wspólnego świętowania, żeby się zobaczyć, bo tych grup jest dużo, na co dzień gdzieś tam się nie widzimy, to można w tym uczestniczyć, zapraszamy. A czy kontynuujemy nasze rozważania i tak naprawdę dzisiaj przechodzimy do drugiej Księgi Królewskiej. Te podziały tak naprawdę są wtórne. Kiedyś tych podziałów nie było, to był jeden spójny tekst. Natomiast były prowadzone takie ciekawe badania. Jeden z biblistów właśnie w kontekście też Nowego Testamentu je prowadził. I mniej więcej w czasach Pana Jezusa pisarze doszli do takiego wniosku, że człowiek jest w stanie wysiedzieć nie dłużej niż 2 godziny. I generalnie tak te księgi później zostały podzielone, szczególnie Nowy Testament, i one są mniej więcej podobne. No to zobaczcie na przykład Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie, to był jeden tekst, ale po prostu podzielono trochę sztucznie, żeby po prostu było łatwiej te treści przyswajać. I po prostu ktoś, kto słuchał tych tekstów, nie było tak jak, prawda, dzisiaj, że możemy sobie otworzyć księgę i ją po prostu czytać, więc właśnie ta wiara rodziła się ze słuchania, więc te teksty dzielono. Jeszcze w sumie nie tak dawno, bo starsze siostry zakonne pamiętają, jak na cały klasztor było jedno Pismo Święte, to dzisiaj jest tak, że dlatego tego dużo i różne możliwości. Więc ta druga Księga Królewska tak naprawdę jest kontynuacją tego, co było w pierwszej, natomiast no, ten podział taki nastąpił. I co, od czego tak naprawdę zaczyna się ta druga księga? To jest odejście Eliasza z tego świata. Trochę takie tajemnicze odejście i od tego sobie zaczniemy. Po pierwsze, co ciekawe, prorok Eliasz, który naprawdę w wielu miejscach, tak jak sobie na poprzednich spotkaniach mówiliśmy, był rzeczywiście blisko Pana Boga, dużo wiedział, to mamy takie poczucie, że on do końca nie wie, kiedy zostanie wzięty do nieba. Tak jakby to była decyzja po stronie Pana Boga i on tak podróżuje. I kiedy Eliasz się oddala, idzie do kolejnych miast, Elizeusz mówi, to ja pójdę z tobą, będę ci towarzyszył. Zobaczymy, że to nie jest przez przypadek. Druga Księga Królewska, 2 rozdział. Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, czyli zobaczcie, ewidentnie decyzja jest po stronie Boga, szedł Eliasz z Elizeuszem do Gilgal. Tutaj mamy trochę problem, za chwilę sobie na mapie tu Gilgal zobaczymy, to będzie taka lokalizacja, która jest najczęściej podejmowana i najczęściej jakoś proponowana, natomiast jest to hipoteza. Problem polega na tym, że Gilgal, miejscowości takich w Ziemi Świętej mamy kilka i nie jesteśmy w stanie precyzyjnie ustalić, o którą chodzi. Czasami takie sytuacje się zdarzały, tak tu też na marginesie. Oczywiście największy problem jest z Aleksandriami, prawda? Bo do Aleksandra Wielkiego, on wszędzie tam, gdzie był, to te Aleksandrię zakładał i jest tych Aleksandrii na świecie bardzo dużo, wszędzie tam oczywiście, gdzie Aleksander dotarł. Także tak się zdarzało. Idźmy dalej. Wtedy rzekł Eliasz do Elizeusza, zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Betel. Czyli właśnie idzie do kolejnego miasta. Betel to jest o tyle takie ważne miejsce, że tam był kult pogański. Tekst wprost o tym nie mówi, natomiast możemy zakładać, że jeszcze Eliasz wykorzystuje gdzieś ten czas, żeby jeszcze gdzieś tam głosić, dawać świadectwo. Elizeusz zaś odpowiedział: na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. Właśnie, dalej. My oczywiście wiemy, kto zna tekst, co będzie dalej, natomiast tutaj mamy takie poczucie na ten moment. Nie wiemy, jakie są przyczyny tego, że Elizeusz nie chce tak odstąpić tego Eliasza, ale później się okaże, że miał w tym swój cel, a nawet powiem interes, żeby go nie opuścić. I przyszli do Betel. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli do niego: czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze Pana Twego wzwyż ponad Twą głowę? On rzekł: również i ja to wiem, milczcie. Co to znaczy? Ci uczniowie proroków, za chwilę sobie powiemy, kim oni byli, w każdym bądź razie oni już też mieli takie doświadczenie, że Eliasz odejdzie z tego świata, prawda? Że jeszcze dzisiaj odejdzie z tego świata. Elizeusz też ma tą wiedzę, tylko on jakoś nie chce tego przyjąć do takiej świadomości, do wiadomości, dlatego mówi: milczcie, to nie jest wasza rzecz. Kiedy Pan Bóg zdecyduje, to go weźmie. I teraz słuchajcie, tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego tematu, czyli w ogóle nauczania w Izraelu, szczególnie w tym starożytnym, jak również takich szkół dla proroków. Co to oznacza? Możemy się jedynie domyślać, że w takich szkołach przede wszystkim uczono prawa, uczono woli Pana Boga, prawda? Tych rzeczy, które my znamy jako Stary Testament czy Pięcioksiąg. Tego, czego Pan Bóg oczekiwał od Izraela w ramach prawa, które im przekazał, prawda? Bo pamiętajmy o tym, że prorocy nie tylko mieli różnego rodzaju wizje na temat przyszłości, ale przede wszystkim mieli przypominać o obecności Boga w Izraelu, jak również po prostu mieli ludowi przypominać prawo, trochę taka funkcja nauczania, prawda, Izraela, i to była po prostu konkretna wiedza związana z treścią pięcioksięgu Mojżesza, co ten Pan Bóg Izraelowi przekazał, czego oczekuje, jak Izrael powinien żyć, co jest zabronione, co jest zakazane i tak dalej. No więc takie szkoły były. Słuchajcie, tak. Jeżeli chodzi o szkoły w Izraelu, mamy potężny problem. To znaczy, nauczyciele czy bibliści pochodzenia żydowskiego mówią, że te szkoły były powszechne. Już w czasach starożytnych, że one były powszechne, że każdy Żyd musiał znać Torę, musiał umieć czytać, pisać i tak dalej. To wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Po prostu w tamtych czasach w innych narodach ludzie wykształceni stanowili jakiś niewielki procent. Najczęściej to było kilka procent. Tak, ludzi, którzy potrafili czytać i pisać. Tak swoją drogą w przypadku hebrajskiego są dwie różne umiejętności. Można było umieć pisać, a nie umieć czytać, albo umieć czytać, a nie umieć pisać. Co zresztą widać po tekstach, bo na przykład gdyby ktoś, osoba, która kopiowała tekst, znała słówka, to byś po prostu nie pomyliła, tak? Widać, że ona często w manuskryptach mamy takie sytuacje, że ona robi literówki, bo litery po prostu wizualnie są do siebie podobne, ale gdyby wiedziała, że gdyby potrafiła czytać, to by po prostu wiedziała, że nie ma takiego słowa. Więc to były dwie różne umiejętności. Teksty, które powstają w czasach Pana Jezusa, tak zwane targumy, jest taki jeden targum pseudo Jonatana, one mówią, że tak zwane Bait Midrasz, czyli domy studiowania, powstawały już od czasów Abrahama. że nawet Izaak niby miał w tym Bait Midrasz, w tej szkole uczestniczyć. Później, że Mojżesz w takiej szkole nauczał i systematycznie później wszyscy Izraelici do tych szkół chodzili. Jest to no, skrajnie nieprawdopodobne, więc to po prostu jest tak zwany anachronizm, prawda? Czyli system kształcenia, który był w pierwszym wieku, bo w pierwszym wieku w Izraelu rzeczywiście zorganizowano taki system szkolnictwa trochę podobny do naszego. Tam były ciekawe zasady już, bo oni na przykład mówili o tym, żeby promować uczniów zdolniejszych, prawda, takim słabszym można mniej czasu poświęcać, oczywiście karanie uczniów i tak dalej. To był cały już dobrze zorganizowany system. I tak zwany anachronizm, czyli na czasy wcześniejsze, jakby nałożono czasy po prostu późniejsze, tak? Natomiast jakieś szkoły prorockie z pewnością były, jakaś forma przekazywania wiedzy w czasach starożytnych była. Ona zawsze dotyczyła w Izraelu dwóch rzeczy. Po pierwsze, ojciec musiał przekazać dla syna konkretny zawód, tak? I najczęściej to z pokolenia na pokolenie w tamtych czasach były te zawody przekazywane. To nie tak jak dziś, że ktoś tam w ciągu swojego życia kilka razy zmienia zawód, bo trzeba się dostosować do nowych warunków, prawda? Tam z pokolenia ktoś miał ojca rybaka, to zostawał rybakiem. W przypadku Pawła, jak ojciec robił namioty prawdopodobnie dla wojska, to Paweł też znał się na tym, po prostu nie było takich szkół, jak my mamy dzisiaj, więc po prostu dzieci w sposób naturalny dorastały przy pracujących rodzicach i od nich się uczyli. Dlatego, słuchajcie, też ciekawa rzecz, proroctwo było swoistym zawodem niekiedy przekazywanym z pokolenia na pokolenie. I ojcowie niektórych proroków również byli prorokami. Jeżeli w Starym Testamencie jest napisane imię ojca proroka, to znaczy, że on również był prorokiem, był znany, prawda? I przekazał swoisty zawód dla swojego syna. Więc pierwsza rzecz to jest konkretny zawód, z którego człowiek był w stanie się utrzymać i, prawda, utrzymać swoją rodzinę. A druga rzecz to było kształcenie religijne. Tak? Znowu, u nas do pewnego stopnia też to jest. Te pierwsze takie informacje dotyczące Boga, często nim dziecko jeszcze pójdzie na katechezę w szkole, prawda, i przekazują rodzice, czy babcia, czy dziadkowie w domu, prawda? Podstawowe jakieś modlitwy i tak dalej. Więc do tego oczywiście nie trzeba było ani umieć czytać, ani pisać, po prostu rodzice systematycznie wprowadzali swoje dziecko. Zobaczcie, że to widać na przykład w Nowym Testamencie, kiedy rodzice idą z Jezusem do świątyni, prawda? Ten moment, kiedy on się zgubił, kiedy mówił, że powinien być u ojca swego, to właśnie rodzice, którzy podróżowali na przykład do Jerozolimy, po prostu no, gdzieś to dziecko uczestniczyło w kulcie, uczestniczyło w rozmowach, prawda? W sposób naturalny gdzieś po drodze rozmawiało się o tych świętach. No, to, prawda? Dzisiaj małe dziecko, jakbyśmy tam zapytali, czy jest Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, no to mniej więcej wie, nawet jak nie chodzi do szkoły, prawda? To jak jest w katolickiej rodzinie wychowane, to gdzieś tam uczestniczy w tym. Dokładnie tak samo było w czasach starożytnych. I oczywiście były szkoły prorockie. Jeżeli ktoś w czasach starożytnych zdecydował się na kształcenie dziecka, to oczywiście wysyłał do nauczyciela. Najczęściej były to bardzo małe grupy, tak do 5 osób, prawda? I po prostu taki nauczyciel uczył dzieci. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o szkoły prorockie, czy w ogóle o profetyzm w Izraelu, mam nadzieję, że, no nie wiem, może nawet w przyszłym roku uda nam się już dojść do tych ksiąg prorockich, to, słuchajcie, kilka rzeczy. Po pierwsze, bardzo ważne było tam doświadczenie modlitwy, spotkania z Bogiem. To z pewnością już tam musiało funkcjonować. Druga rzecz, wiemy o tym, że prorocy wykorzystywali muzykę i do uwielbienia Pana Boga, ale też część wizji było w kontekście takim muzycznym, kiedy grano na instrumentach. No i oczywiście najważniejsza rzecz, słuchajcie, to jest coś, co moim zdaniem się zatraciło. Mam wrażenie, że to chyba telewizor nam zabrał. To jest opowiadanie. Prawda? Kiedyś po prostu jak nie było telewizji, a już w czasach starożytnych to było no, bardzo istotne. Rodzice albo rodzina przekazywała pewne treści dotyczące właśnie świata, historii, szczególnie historii rodziny. A więc oczywiście w takich szkołach prorockich ten nauczyciel, mistrz, on przekazywał różne informacje, które dowiedział się na temat Pana Boga, prawda, na temat całej historii Izraela, która miała miejsce do tej pory. To po prostu było ustnie przekazywane. I zwróćcie uwagę na taką rzecz, że to Pismo Święte, które my czytamy, ono pierwotnie było po prostu przekazywane ustnie, prawda? Spisano je dużo później. To były tradycje ustne. Co było absolutnie zabronione? Absolutnie zabronione były wszelkiego rodzaju wróżby w takich szkołach. Dlaczego? Dlatego, że wróżby zakładały, że my Boga do czegoś możemy zmusić, albo na Bogu coś możemy wymusić swoim postępowaniem. Prawda? Więc prorocy absolutnie przestrzegali, tak obrazowo mówiąc to prorok był kimś, kto słucha Boga, prawda? Ale nie narzuca, nie mówi Bogu jakiejś swojej woli, swoich oczekiwań. Więc różnego rodzaju wróżby były zakazane. One były w państwach ościennych, różnego rodzaju magiczne rytuały, które miały na Bogu coś wymusić. Tak z tą drogą, to w ramach ciekawostki, wiecie, skąd się wzięło jedno z magicznych zaklęstw Hokus Pokus? Ksiądz kiedyś spał tyłem do ludzi i co mówił? Hoc est corpus. To jest ciało Chrystusa. Nie? I ludzie, którzy źle słyszeli, mówili, no jakaś magia, prawda? I to jest jedno z takich, to się wzięło po prostu z łaciny, nie? Po prostu ludzie, którzy gdzieś tam z tyłu stali, źle słyszeli i to tak weszło, nie? To tak na marginesie właśnie, że jako taka ciekawostka. Idźmy dalej. Tak, tam była. Tak. No tam Betel po prostu czczono różnego rodzaju bóstwa, nie? Więc prawdopodobnie Eliasz też tam idzie, nie przez przypadek, po prostu też tam pewnie po prostu nauczał. Więc słuchajcie, Gilgal, to żebyśmy mieli pewną świadomość, to jest oczywiście Morze Martwe, gdzieś Jezioro Galilejskie będzie tutaj powyżej, prawda? Więc to jest praktycznie Gilgal, tutaj Betel i oni będą później zmierzali w kierunku Jerycha i oczywiście w kierunku Jordanu. To jest tak naprawdę centralna część z Ziemi Świętej. Znaczy, on idzie dalej. On wie, że odejdzie z tego świata, ale jeszcze idzie dalej. Z Jerycha do Betel to jest około 20 km, więc znowu to pieszo to wcale nie jest tak blisko, prawda? Więc tu jeszcze mamy góry, prawda? Więc to są takie słabe tereny do podróżowania. Natomiast tu też schodzą z góry, oczywiście w kierunku Jordanu i schodzą nad Jordan. Kto właśnie był, to też gdybyście kiedyś byli, to warto na to zwrócić uwagę, bo to jest absolutnie unikalna sytuacja właśnie, że tak naprawdę góry schodzą się w Jordan i w ten sposób i jeszcze tam tutaj na północy mamy góry, prawda, więc to jeszcze schodzi w dół. To jest bardzo taki wyjątkowy teren, no bo tu mamy, prawda, największą depresję i paradoksalnie morze jest pod poziomem morza, prawda? Taka unikalna sytuacja. To wynika oczywiście z tego kształtowania się terenu. Więc słuchajcie, oni przechodzą suchą stopą przez Jordan. I to nam pokazuje, że tak naprawdę Eliasz pod koniec swojego życia on idzie w przeciwnym kierunku niż Izrael wchodził do ziemi obiecanej. I Eliasz tak naprawdę odchodzi do nieba mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie umiera Mojżesz. Prawda? I znowu, to jest też ciekawa rzecz, że na górze Tabor i tak dalej, prawda? Te dwie postacie się bardzo mocno ze sobą łączą. I tak naprawdę no, mniej więcej gdzieś odchodzą do nieba, kończą swoje życie w tym samym miejscu. Elizeusz, idąc za Eliaszem, prosi go o jedną rzecz, o dwie części jego ducha. Skąd to się w ogóle wzięło i dlaczego to ma takie znaczenie? To jest swoiste dziedzictwo, prawda? Swoisty spadek po Eliaszu. W czasach starożytnych bardzo często najstarszy syn brał większą część majątku. I tutaj to, co nam pokazuje Eliasz? Mówi, ja chcę być tym, który weźmie tą większą część dziedzictwa, prawda? Ja byłem tym najbardziej umiłowanym uczniem, tym wiernym, idę z tobą tutaj do końca, więc ja liczę na większą część, trochę jak ten syn taki pierworodny, prawda? Mówi, ja chcę jak największą część. Natomiast druga bardzo istotna tutaj rzecz, Elizeusz jako dziedzictwo nie oczekuje jakichś dóbr materialnych, prawdopodobnie Eliasz w ogóle ich nie miał, nawet nie miałby mu czego dać, natomiast oczekuje czegoś, co ma wymiar duchowy, prawda? Ducha prorockiego. Zwróćcie uwagę, że ten duch dla nas dzisiaj jest taki ulotny, prawda? Jakiś taki niemierzalny, nieempiryczny, prawda? To, co duchowe, wydaje nam się takie niekonkretne, natomiast dla nich to była jakaś konkretna rzecz, konkretna umiejętność, którą Eliasz miał i on to chce po prostu uzyskać. Eliasz odchodzi mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie odszedł Mojżesz. To łączy te dwie postacie, które jakoś tak szczególnie zostały wybrane przez Pana Boga. Według Biblii Eliasz odszedł do Pana Boga na... Właśnie, tu mamy problem. Rydwan, wóz. Najczęściej jest to tłumaczone jako rydwan. Rydwan ma taki charakter wojskowy. Pamiętajmy o tym, że te rydwany w zasadzie opatentowali Egipcjanie. Rydwan miał kosz, na którym powoził jeźdźca. Najczęściej te egipskie rydwany były powożone przez dwie osoby, to znaczy jedna po prostu sterowała, a druga strzelała z łuku. One też, to są ciekawe rzeczy, bo to są pierwsze też amortyzatory wymyślone. One były rzeczywiście bardzo dobrze amortyzowane na skórach, prawda, które amortyzowały te nierówności terenu, więc to rzeczywiście była... amortyzacja była potrzebna, żeby precyzyjnie strzelać. Prawda? Więc to te rydwany egipskie były jak na tamte czasy czymś takim nowoczesnym. Wóz to raczej by się nam kojarzyło z taką tradycją rolniczą, prawda? Więc no tutaj to słowo jest w różnych kontekstach w Starym Testamencie jakoś wykorzystywane. Najpierw tekst biblijny mówi o pewnej wichurze, która porywa Eliasza. To, co jest dla nas istotne, Eliasz nie umiera w takim sensie fizycznym, on gdzieś po prostu zostaje wzięty do Pana Boga, do Pana Boga w takim uroczystym akcie. I słuchajcie, według tekstu biblijnego były takie dwie osoby w czasach Starego Testamentu, które tak zostały wzięte przez Pana Boga. To jest Eliasz i Henoch. Dwie postaci takie wybrane przez Pana Boga. Ludzie Kościoła będą tutaj oczywiście widzieli zapowiedź zmartwychwstania. Tak, chociaż dzisiaj bardzo ciężko jest nam ten tekst jakoś interpretować, czy go rozumieć dosłownie i Pan Bóg rzeczywiście zrobił cud, czy to jest pewien taki obraz literacki, to jest nam dzisiaj rzeczywiście trudno powiedzieć. Elizeusz rozdziela szaty. To jest, słuchajcie, zawsze obraz żałoby, rozdarcie szat, posypanie głowy popiołem. To jest taki moment, gdzie Elizeusz po prostu przeżywa żałobę po odejściu kogoś, kto był mu bardzo bliski. Pamiętajmy też o tym, że w czasach starożytnych relacja mistrz i uczeń, no to była nieporównywalna do dzisiejszych wykładowców gdzieś na uczelniach. To była bliska relacja. Często taki uczeń po prostu dożywotnio był ze swoim nauczycielem, uczył się jak najdłużej i dopiero po śmierci mistrza zaczynał swoją działalność. W pewnym sensie tutaj też tak to funkcjonuje, czyli jak najdłużej starał się tą wiedzę zdobywać. Zobaczcie, że ta tradycja do pewnego stopnia utrzymała się do dziś, bo w Izraelu, prawda, ci rabini, którzy często są już tacy leciwi, są słuchani, mają swoje wykłady, tory i tak dalej, to ta tradycja rzeczywiście się utrzymała. Oznaką takiej władzy i udzielenia tej schedy po Eliaszu było zostawienie przez Eliasza płaszcza dla Elizeusza. To jest znowu coś, co kiedyś wydaje mi się, że bardziej funkcjonowało, dzisiaj to się trochę zatraciło, ale zwróćcie uwagę, że z pewnymi zawodami wiążą się po prostu konkretne stroje. Sędziowie, policjanci, księża i tak dalej. I to jest oznaka pewnej posługi i też pewnych konkretnych zadań. Prawda? Po ubiorze można wtedy rozpoznać człowieka. Natomiast w tamtych czasach miała miejsce następująca sytuacja. Najczęściej tacy zwykli ludzie mieli szaty takie dwuczęściowe. Bliższa ciało to była taka koszula, bardzo często lniana, przewiewna, bo tam jest gorąco. Ona najczęściej była gdzieś tam za kolano i na to nakładano płaszcz. Płaszcz, który czasami miał rękawy, czasami rękawów nie miał. Płaszcz oczywiście służył jako ochrona i przed słońcem, i przed zimnem. Natomiast prorocy bardzo często nosili coś, co my byśmy nazwali taką włosienicą. To były często takie stroje po prostu z sierści wielbłądziej. Dlaczego inni tego nie nosili? Bo to było niemiłosiernie niewygodne, prawda? Ta skóra wielbłąda jest po prostu bardzo szorstka, taka chropowata wobec ciała. Oni to najczęściej po prostu nosili jako pewien wyraz umartwienia. Natomiast, bo wiemy też choćby, że Jan Chrzciciel tak się ubierał, więc możemy zakładać, że to ten płaszcz, który Eliasz zostawia Elizeuszowi, to właśnie nie był jakiś taki piękny płaszcz, prawda? Tylko właśnie raczej taka włosienica gdzieś tam ze skóry wielbłądziej. Swoją drogą później chrześcijanie, którzy tam w pierwszych wiekach szli na pustynię, to właśnie takie włosienice nosili. To jest opisane w takich tekstach bardzo ciekawych, apoftegmaty ojców pustyni. Prawda? Oni to sobie żyli. To są taka ciekawa historia. Ale to zostawmy. Idźmy dalej. I teraz słuchajcie, od tego momentu Tak naprawdę początek działalności Elizeusza to są cuda, które on dokonuje. Pierwszy cud, uderzenie w wody Jordanu, bo to wynikało po prostu z faktu, że on musiał wrócić, tak? W stronę Jerycha, wrócił na teren Ziemi Świętej. Więc znowu wody się rozdzielają. To jest oczywiście nawiązanie do tego tekstu, który my bardzo dobrze znamy, czyli przejście przez morze, prawda? Czerwone, sitowe, jak zwał, tak zwał. Znowu nawiązanie do Mojżesza, prawda? Który panuje nad naturą. Pamiętajcie o takiej rzeczy też, szczególnie w kontekście Nowego Testamentu, ale w Starym też to się wielokrotnie pojawia. Nad naturą panuje tylko Bóg, prawda? Bo Bóg tą naturę stworzył. Więc jeżeli Elizeusz rozstępuje wody Jordanu, no to rzeczywiście to jest cud, który działa Pan Bóg. Tu właśnie też część z Państwa była w Ziemi Świętej, to Jordan, taki większy ruch melioracyjny po naszemu, prawda? To absolutnie nie ma nic wspólnego z Wisłą, czy nie wiem, Dunajcem jakimś. O, taki, prawda? Trochę większy ruch melioracyjny, szczególnie latem, to tam myślę, że tam po kolana to więcej chyba nie. Drugi cud, który on zdziałał, podszedł do źródła, wrzucił w nie sól i powiedział: tak mówi Pan, uzdrawiam te wody, już odtąd nie wydadzą one śmierci ani niepłodności. Co to oznacza? W czasach starożytnych bardzo często, jeżeli wody były takie stojące albo takie półstojące, nie była to po prostu rzeka, która, czy źródło, które gdzieś wytryskiwało, one po prostu bardzo często, jakby to nazwać, no, powodowały różnego rodzaju choroby u ludzi, prawda? No, były po prostu zanieczyszczone jakimiś, nie znam się na jakimiś bakteriami czy czymś tam, że one po prostu no, były niezdolne do picia. Dlatego ta woda taka, która płynie, w Biblii jest nazywana wodą żywą, prawda? Bo nią rzeczywiście można było bez problemu pić, ona była wtedy taka zdrowa. Więc no tutaj jakiś cud po prostu uzdrowienia tych wód, uzdatnienia tych wód, prawda, które się po prostu nie nadawały do picia, które powodowały jakieś choroby u ludzi. To taki wstęp do cudów. I teraz słuchajcie dalej. Pewna kobieta spośród żon uczniów proroków, czyli zobaczcie, czyli prorocy też mieli żony, prawda, przygotowując się do tej posługi. Część żyła w celibacie proroków, natomiast część miała żony. Wołała do Elizeusza tymi słowami: Twój sługa, a mój mąż umarł, czyli po prostu jeden, który uczył się na proroka. A ty wiesz, że twój sługa bał się Pana, był wierny prawu, tak? Czyli z tego wynika, że on, będąc uczniem proroków, po prostu poznał te prawo i żył tak, że był jemu wierny. Lecz lichwiarz przyszedł, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci na niewolników. I teraz słuchajcie, to jest kolejna taka rzecz, która bardzo znacząco się na szczęście zmieniła. To wynika po prostu z rozwoju techniki, z rozwoju rolnictwa. W tamtych czasach poczucie dobrobytu, poczucie pewnego bezpieczeństwa społecznego, takiego dobrobytu materialnego, miało takie poczucie znowu niewielki procent społeczeństwa, prawda? Dla znacznej większości ludzi to była walka o przetrwanie od pierwszego do pierwszego. Już pomijam ogromne rzesze ludzi, powiedzmy niewidomych, chorych, trędowatych i tak dalej, że oni w ogóle żyli na skraju przetrwania i duża część z nich umierała. Tam wtedy była bardzo duża śmiertelność, no bo po prostu niewidomi czy trędowaci w zasadzie nie byli w stanie się utrzymać. Więc ogromna część tamtego społeczeństwa ze względu na, no oczywiście brak jakiejś opieki społecznej, socjalnej i tak dalej, i oczywiście no, fatalne warunki powiedzmy klimatyczno-glebowe, które tam występują, bo ogromna część tych ziem to są jakieś piaski, pustynie i tak dalej, to sprawiało, że znacząca część ludzi żyła na granicy pewnego dobrobytu, przetrwania. Tak? I teraz, co było największym dramatem? Jeżeli w takich dobrych, zwykłych czasach oni żyli od pierwszego do pierwszego, no to kiedy nadchodziła jakaś susza, no to w zasadzie to powodowało ogromne fale głodu, śmierci, prawda, no, takiego już skrajnego ubóstwa. I w takiej sytuacji często ludzie brali coś, co w Biblii jest nazwane długiem. My byśmy to w dzisiejszych kategoriach, trochę może ze słownictwa takich firm, nazwali kredytem takim obrotowym, tak? Czyli to nie był taki kredyt na wiele lat, tylko ludzie po prostu, jak przychodziła jakaś susza i tak dalej, to po prostu pożyczali, żeby spokojnie móc przetrwać. Jak tam kolejny jakiś miesiąc czy okres był takim okresem lepszym, no to po prostu te długi spłacali. Tak? To były jakieś takie niewielkie długi na takie bieżące przeżycie. Jeżeli ludziom w czasach starożytnych brakowało pieniędzy, a na przykład nie chcieli pożyczać, albo już nie mieli od kogo pożyczyć, tak, bo już od znajomych się zapożyczyli, w takiej sytuacji najczęściej na początku sprzedawali ruchomości, czyli zwierzęta, jakieś tam dobra z domu, tam w tych domach niewiele było, ale co tam mogli, to wtedy sprzedawali, trochę byśmy powiedzieli taki nasz lombard, prawda, taki, że komuś tam brakuje pieniędzy, to po prostu na wysoki koszt te pieniądze pożycza. I znowu, w sytuacji absolutnie skrajnej brano ludzi w niewolę. I teraz słuchajcie, kiedyś o tym mówiliśmy sobie, ja tylko przypomnę, że generalnie niewolnictwa w Izraelu absolutnie nie można porównywać do takiego niewolnictwa, które my znamy z jakichś tam filmów amerykańskich, prawda, że ludzi po prostu ściągano na siłę, oni nie mieli nic do powiedzenia. Nie możemy również tego niewolnictwa, o którym mówimy na terenie Ziemi Świętej, porównywać z takim niewolnictwem, jak miało to miejsce w Rzymie, prawda, że filozofowie pisali, że niewolnik różni się od motyki tym, że potrafi mówić, prawda? Czyli w Rzymie absolutnie niewolnicy nie mieli charakteru takiego osobowego. Tam oni wszyscy mieli poczucie, że są dziećmi Abrahama, prawda? Dziećmi Boga. Więc jeżeli kogoś po prostu nie było stać, wpadał w jakieś długi, szedł do kogoś odpracować dług. Da? Więc niewolnik w tamtych czasach, to moglibyśmy go dzisiaj porównać ze swojego pracownika w jakiejś firmie. On ma swoją godność, ma swoją podmiotowość, jest szanowany, prawda? Przynajmniej w normalnych firmach, nie mówię tylko o jakichś skrajnościach, natomiast po prostu wykonuje pewną pracę dla innej osoby. To zwróćcie uwagę też na taką rzecz, zakładało, że generalnie ludzie są wolni, tak? Przynajmniej Izraelici generalnie byli ludźmi wolnymi, bo przecież Pan wszystkich stworzył wolnymi. Więc ten człowiek, ten lichwiarz, czy ktoś, od kogo ta kobieta po prostu pożyczyła pieniądze, wziął, zabrał dwoje dzieci, żeby po prostu one pracowały. Swoją drogą tutaj takie poczucie, że dzieci nie pracują, to w ogóle nie wchodzi w rachubę, tak? Dzieci pracowały od najmłodszych lat, a częściej po prostu na polu, tak? Czy doglądając zwierząt. Ja to zawsze jeszcze, jak pracowałem w szkole, to mówiłem, bo wiecie o tym, że szkoła to się wywodził od wakacji, tak? Że dziecko, które szło do szkoły, nie musiało pracować po prostu w polu, więc mam wolne, nie? Więc zawsze dzieci się śmiały, mówili, że one wolą na pole gdzieś tam krowy paść, niż być w tej szkole i pisać klasówki, ale po prostu jeszcze kilka pokoleń temu, no to szkoła to było poczucie wolności od pracy, tak? Więc oni, więc no tutaj te dzieci gdzieś tam musiały odpracować. Swoją drogą, gdybyście kiedyś mieli chwilę wolnego, ogromny wpływ na szacunek w ogóle, żeby wobec pracy dzieci miał Leon XIII i Rerum Novarum. To jest jedna z takich encyklik, po której papieżowi się dostał, później kolejna to oczywiście Humane Vitae, ale już kolejnego papieża, gdzie papież wprost mówił o tym, że to jest niedopuszczalne, żeby dzieci pracowały w fabrykach. Nie? Wtedy to też była ogromna śmiertelność tych dzieci, on to bardzo krytykował i to jest. Wtedy wszyscy się pukali w głowę, mówili, jak to dzieci nie pójdą do fabryk czy do kopalni, a dzisiaj znowu mamy zupełnie inne podejście, prawda, do pracy dzieci i wiemy, że powinny zdobywać wiedzę, uczyć się. Więc to nie jest jakiś bardzo odległy czas, to są rzeczy zupełnie niedawne, więc ten lichwiarz po prostu wziął te dzieci, żeby gdzieś tam mu odpracowały długi rodziców. W takiej sytuacji Elizeusz mówi tej kobiecie, idź, po pierwsze, zbierz wszystkie naczynia od znajomych, jakie tylko znajdziesz. I ona, słuchajcie, Elizeusz dokonuje takiego cudu, że po prostu ona z jednego tego naczynia, które miało oliwę, do tych wszystkich naczyń, które tam udało jej się zgromadzić, po prostu oliwy nalała i w takiej sytuacji, ta oliwa generalnie była używana oczywiście do wypiekania chleba, ona była z oliwek i Elizeusz mówi jej, idź, sprzedaj oliwę, zwróć twój dług, z reszty zaś żyjcie ty i twoi synowie. Co mówi Elizeusz, co robi? Tej oliwy będziesz miała jeszcze w nadmiarze, prawda? Tak zrobię, żeby jeszcze ci wystarczyło. To pokazuje, że Elizeusz bierze pewną odpowiedzialność za swojego ucznia, prawda? Za rodzinę swojego ucznia. Ten oczywiście uczeń, ten mężczyzna zmarł, natomiast Elizeusz czuje się taki zobowiązany do tego, żeby po prostu tej rodzinie pomóc, nie tylko w takim minimalnym wymiarze, po prostu żeby oni spłacili te długi, ale jeszcze w takim nadmiarze im zostawia. Dalej Elizeusz udaje się do Szumen, to jest tutaj. Tam znowu spotyka kobietę, która przyjmuje go w górnym pokoju. Górny pokój to był taki pokój reprezentacyjny. To trochę tak, jak pojedziemy sobie na Stare Miasto, zobaczcie, to jest fenomen, że mijają wieki, a wiele rzeczy się nie zmienia. To najczęściej właśnie na pierwszym piętrze są największe okna, prawda? Bo to był taki najbardziej reprezentacyjny. Ten pierwszy poziom był taki najbardziej reprezentacyjny. Od dołu się wchodziło, tam się jakaś służba, prawda? Najczęściej na dole i ten reprezentacyjne pokoje na pierwszym piętrze. I tak było również w czasach starożytnych. Elizeusz przyczynia się do tego, prosi Pana Boga, żeby ta kobieta, która nie mogła mieć dzieci, urodziła syna i oczywiście tego syna urodziła. Natomiast co się staje? Ten chłopiec, kiedy dorósł, tam właśnie Biblia mówi o tym, że on wyszedł na pole i mówi, moja głowa, więc nie do końca wiemy, na co on zachorował. Tu są różne hipotezy, niektórzy mówią, że to wylew, czy jakiś udar słoneczny. W każdym bądź razie ten chłopiec po prostu umarł. W takiej sytuacji kobieta mówi, że trzeba iść do tego męża Bożego. Mąż Boży, który wymodlił jej syna, ma nadzieję, że również przywróci jej syna do życia. Tam jest ten piękny fragment, że ona upadła mu do nóg. To jest taki wyraz największego szacunku. Ale zwróćcie uwagę, że to jest też wymiar modlitwy, prawda? Czyli ta kobieta nie oddaje tylko prorokowi czci, ale również temu Bogu, którego prorok głosił. Znowu prorok jej mówi, że trzeba przepasać biodra. Znowu, ponieważ oni chodzili w takich, prawda, tych tunikach, takich gdzieś tam za kolano, no to jeżeli podwinęli, tak żeby były wysoko, prawda, przepasali ten podwinięty materiał, to była oznaka, że szybko ruszajmy, prawda? Mieli wolne nogi, mogli wtedy szybko iść, a nawet często się mówi o tym, że przepasanie bioder tymi nadwyżkami materiału to oznaczało bieg, po prostu, że oni biegli, prawda? Mieli takie, powiedzmy, krótkie spodenki, żeby biec. I Elizeusz mówi: nie będziemy nikogo pozdrawiali. Zresztą to jest ten sam nakaz, który Jezus daje swoim uczniom. Pozdrowienia były długie, trzeba było wychwalać tych, których się spotkało, rozmawiać i tak dalej. Tak zwane small talki, jak to się dzisiaj mówi, to trwały i trwały. Nie mamy na to czasu. I oczywiście Elizeusz tego chłopca wskrzesza, przywraca do życia. To jest ten kolejny cud, który uczynił. I myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą wieki.
Kto może to w czwartek